Lekcja z Argentyny. Jak przetrwać w nowym reżimie długu? Kiedy państwo ogłasza niewypłacalność, świat ze zdumieniem odkrywa, jak nikła jest rola litery prawa, a jak potężna domena czystej improwizacji. To właśnie stanowi najtwardszą lekcję płynącą z przypadku Argentyny, wykraczającą daleko poza ramy lokalnej katastrofy gospodarczej z początku XXI wieku. Nie mówimy tu jedynie o największej wówczas restrukturyzacji długu suwerennego, lecz o fundamentalnym kryzysie tożsamości. Globalny system finansowy został zmuszony, by spojrzeć w lustro i przyznać, że jego architektura składała się z samych ozdobnych fasad. W tej imponującej budowli zabrakło schodów ewakuacyjnych, co Anne Kruger ujęła z brutalną precyzją, wskazując na ziejącą dziurę w międzynarodowym porządku. W 2001 roku świat dysponował wprawdzie rozbudowanymi instytucjami do dyscyplinowania niepokornych państw, zabrakło jednak skutecznego mechanizmu uporządkowanej restrukturyzacji długu. Argentyna stała się przypadkiem, który w soczewce skupił niemal wszystkie patologie współczesnych finansów międzynarodowych. Fundamentem tego kryzysu stał się plan wymienialności, czyli sztywne powiązanie peso z dolarem w relacji 1:1. Przez pewien czas rozwiązanie to uchodziło za cud gospodarczy, ponieważ skutecznie zdusiło hiperinflację. Niemniej jednak każdy reżim skrajnej stabilizacji walutowej niesie ze sobą ukrytą, niezwykle wysoką cenę. Gdy waluta krajowa zostaje na sztywno przywiązana do silniejszego partnera, państwo zyskuje chwilową wiarygodność, ale traci zdolność do elastycznej adaptacji. Jeżeli w takim układzie nadejdą gwałtowne szoki zewnętrzne, gospodarka zamienia się w organizm pozbawiony naturalnych odruchów obronnych. Argentyna nie mogła bronić się kursem walutowym, więc zaczęła dostosowywać się poprzez bolesną recesję. Im dłużej trwała ta desperacka logika, tym bardziej stabilność walutowa przypominała niebezpieczną kotwicę, lecz ciężki kamień uwiązany u szyi tonącego. Kryzys nie był dziełem przypadku. Stanowił tragiczny splot sztywnej architektury walutowej, słabnącej konkurencyjności oraz narastającego kosztu rolowania długu. W grudniu 2001 roku system zaczął rozpadać się z prędkością, której nie sposób opisać wyłącznie przy użyciu chłodnych wskaźników makroekonomicznych. Sektor General Government znalazł się w stanie całkowitego paraliżu decyzyjnego. Decyzja o zaprzestaniu obsługi zadłużenia stanowiła akt odłączenia aparatury od pacjenta, którego funkcje życiowe od dawna pozostawały w stanie krytycznym. Dramatyczna ucieczka prezydenta Fernanda de la Rui helikopterem z dachu Casa Rosada stała się wizualną cezurą upadku autorytetu rządu i ogłoszenia moratorium na obsługę długu o wartości 100 miliardów dolarów. Z perspektywy nauk społecznych ten moment udowodnił, że bankructwo państwa nigdy nie jest wyłącznie suchym aktem księgowym. Stanowi ono gwałtowne zerwanie kontraktu społecznego. W Waszyngtonie dojrzewała wówczas doktryna, którą można streścić w brutalnym haśle: dość strażaków zalewających światowe pożary publicznymi pieniędzmi. Sekretarz skarbu Paul O'Neill przekonywał, że amerykańscy rzemieślnicy nie powinni płacić za błędy decydentów z odległych jurysdykcji. Za tym obrazem ukrywał się cały porządek normatywny, mający na celu ograniczenie moral hazard, czyli zjawiska pokusy nadużycia. W tym miejscu zarysowała się zasadnicza oś sporu intelektualnego. Anne Kruger z Międzynarodowego Funduszu Walutowego postulowała rozwiązanie ustawowe o charakterze quasi-upadłościowym, czyli Sovereign Debt Restructuring Mechanism. Departament Skarbu USA preferował jednak odpowiedź kontraktową, co doprowadziło do słynnego przeciwstawienia mechanizmu SDRM oraz klauzul CACS. Klauzule wspólnego działania stanowiły odpowiedź znacznie bardziej ewolucyjną, gdyż nie tworzyły nowego reżimu prawnego, lecz poprawiały wewnętrzną architekturę samych obligacji. Jeżeli odpowiednio wysoka większość wierzycieli zgodzi się na zmianę warunków spłaty, mniejszość zostaje nią automatycznie związana. W praktyce jest to mała konstytucja restrukturyzacji wpisana bezpośrednio do dokumentu emisyjnego. Ich główną słabością pozostawał fakt, że nie działały wstecz. Po 14 roku to właśnie wzmocnione klauzule CACS stały się główną odpowiedzią na precedens argentyński. Należy jednak dostrzec w tym procesie fundamentalną transformację antropologii rynku. Zamiast rozpoznawalnych rozmówców, pojawił się tłum zatomizowanych interesów. Jeżeli każdy wierzyciel ma świadomość, że restrukturyzacja wymaga zbiorowego poświęcenia, ale pełna spłata może zostać wywalczona indywidualnie w sądzie, pokusa holdoutu staje się racjonalna. Fundusz SEMPI, czyli podmiot wykupujący przeceniony dług w celu wymuszenia pełnej spłaty, nie łamie zasad gry. On po prostu doprowadza ją do ostatecznych konsekwencji. Moralne potępienie funduszy sępich jest gestem politycznie zrozumiałym, lecz analitycznie jałowym. Prawdziwy problem tkwi w samej architekturze globalnego porządku. W 2005 roku Argentyna zaoferowała wierzycielom wymianę długu z redukcją wartości netto sięgającą około 75%. Rząd Nestora Kirchnera wysłał jasny komunikat. Kryzys społeczny jest tak głęboki, że nie będziemy chronić kontraktowych oczekiwań inwestorów kosztem życia obywateli. Roberto Lavadna, przez prasę określany mianem szatańskiego doktora nie, odgrywał rolę technokraty, który zrozumiał, że w polityce zadłużenia miękkość języka bywa odczytywana jako zaproszenie do rozbioru. Jego styl, określany formułą a cara de perro, łączył zimny realizm z antropologią honoru. Spór o dług był w istocie sporem o to, komu prawo finansowe ma służyć w sytuacji granicznej – kapitałowi czy społeczeństwu. To nie był zwykły spór o pieniądze, lecz gwałtowne starcie pięciu odmiennych racjonalności naraz. Kryzys argentyński był brutalnym odsłonięciem ukrytej konstytucji długu suwerennego. W powstałą próżnię wkroczyły dwie bezwzględne siły – chłodny autorytet sądu oraz rygorystyczna litera kontraktu. W sercu tej sagi leżał pozornie techniczny spór o interpretację kilku słów zapisanych w dokumentacji obligacyjnej. Taką rolę odegrała klauzula pari passu, czyli zapis umowny gwarantujący równe traktowanie wszystkich wierzycieli danej klasy. W sporze Argentyny z funduszem NML Capital nowojorskie sądy przyjęły interpretację dalece szerszą. Sędzia Tomas Pigriasa uznał, że państwo nie może uprzywilejowywać płatności na rzecz wierzycieli ugodowych, ignorując tzw. holdoutów. Ta reinterpretacja zmieniła rynek na zawsze, ponieważ klauzula służąca dotąd do porządkowania rangi roszczeń stała się narzędziem dyscypliny płatniczej o druzgocących skutkach systemowych. Sąd nie tylko rozstrzygnął, kto ma rację w sporze cywilnym, ale wskazał konkretnie, kto ma zostać odcięty od rur, przez które płynie światowy pieniądz. To był prawdziwy przewrót w technice egzekucji długu suwerennego. W 2014 roku kraj ten nie był w klasycznym sensie bankrutem pozbawionym gotówki, lecz stał się państwem zablokowanym prawnie przez system jurysdykcyjny. Wybór Mauricio Macriego na prezydenta oznaczał radykalne zerwanie z logiką permanentnej konfrontacji. Nowa administracja uznała, że długotrwała izolacja od międzynarodowych rynków kapitałowych stała się zbyt droga. Odzyskanie wiarygodności wymagało twardej decyzji o zamknięciu sporu. W tej nowej fazie centralną postacią stał się Daniel Polak, wyznaczony jako tzw. Special Master. Jego rola polegała na stworzeniu proceduralnej przestrzeni do rozmów. W kwietniu 2016 roku Argentyna uplasowała na rynku papiery o wartości 16,5 miliarda dolarów, co pozwoliło domknąć transfery i zdjąć sądowe nakazy. Kraj, który walczył z logiką pełnej spłaty, zakończył spór dzięki powrotowi na rynek i zaciągnięciu nowego zadłużenia. To brutalny realizm finansowy. Dzisiejszy paradygmat naukowy nie postrzega już przypadku Argentyny jako egzotycznej anomalii, lecz jako fundamentalny kamień probierczy debaty o restrukturyzacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie z 2025 roku wskazuje, że choć architektura prywatnego długu uległa poprawie, procesy restrukturyzacyjne paradoksalnie uległy wydłużeniu. Główne trudności przesunęły się w stronę długu zabezpieczonego oraz koordynacji między wierzycielami oficjalnymi a prywatnymi. Przypadek argentyński stał się probierzem dojrzałości, na którym bada się granice skuteczności nowoczesnych narzędzi prawnych. A co z Polską? Analiza polskiego długu publicznego wymaga wyjścia poza ramy budżetu państwa. Wielowarstwowa architektura funduszy celowych i zobowiązań pozabudżetowych ukrywa realne koszty obsługi zadłużenia. W świecie, gdzie kontrola nad infrastrukturą płatniczą dominuje nad literą prawa, państwo staje się zakładnikiem własnych mechanizmów refinansowania. Historia Argentyny przypomina, że w architekturze globalnych finansów brak procedury jest najkosztowniejszą formą oszczędności, za którą ostatecznie płacą całe pokolenia. Dług nie jest już tylko liczbą w arkuszu kalkulacyjnym, lecz formą symbolicznego podporządkowania. Czy w dobie coraz bardziej złożonych instrumentów dłużnych państwa staną się własną największą pułapką, czy może nauczą się projektować systemy odporne na pożary, zanim te w ogóle wybuchną?